Basia potrzebowała tylko zatoczyć kolem w stronę Chrebtiowa, by się pozbyć pogoni. Tamci bowiem z pewnością nie zawracaliby za nią w paszczę lwu, mając wprost przed sobą rzekę wraz z jej komyszami, w których się ukryć mogli. Lipkowie, mając konie lepsze, i tak zbliżali się do nich coraz więcej. Basia zaś siedziała na dzianecie nieporównanie ściglejszym od zwykłych kudłatych bachmacików ordyńskich, bardzo wytrwalych w biegu, ale nie tak rączych jak konie wysokiej krwi. Na koniec nie tylko nie straciła przytomności, ale zuchowata natura ozwała się w niej z całą siłą i krew rycerska zagrała na nowo w jej żyłach. Dzianet jej wyciągnął się jak sarna, wiatr świszczał jej w uszach i zamiast strachu ogarnęło ją pewne uczucie upojenia. Rok cały mogą mnie gonić, nie zgonią, pomyślała sobie. Popędzę jeszcze, a potem zawrócę i albo ich puszczam przed siebie, albo gdyby mnie ścigać nie przestali, pod szable ich podprowadzę. Przyszło jej na myśl, że jeśli jadący za nią grasanci rozproszyli się zbyt po stepie, to może przy zawrocie przyjdzie jej natknąć się na którego i pojedynczą walkę stoczyć. Ba, to i cóż, rzekła na ową myśl do swej walecznej duszy. Michał tak mnie już wyuczył, że śmiało mogę się ważyć, a inaczej pomyślą jeszcze, że ze strachu uciekam i na drugą ekspedycję nie wezmą. Ha, a przy tym pan Zagloba będzie ze mnie dworował. To sobie rzekłszy, obejrzała się za lotrzykami, ale ci uciekali kupą. Do walki pojedynczej nie było żadnego podobieństwa, lecz Basi zachciało się koniecznie złożyć na oczach całego wojska dowód, że nie ucieka na oślep i w zapamiętaniu. W tym celu, wspomniawszy, że ma w Olstrach dwa pistoleciki wyborne, a przed odjazdem przez samego Michała starannie nabite, poczęła wstrzymywać Dzianeta, a raczej zawracać go, hamując w stronę Chrebtiowa. Lecz o cudo! Na ten widok cała kupa grasantów zmieniła nieco kierunek ucieczki, biorąc się więcej w lewo ku brzegowi wzgórza. Basia, podpuściwszy ich na kilkadziesiąt kroków, wypaliła po dwakroć do najbliższych koni, następnie zatoczywszy kolo, skoczyła całym pędem w stronę Chrebtiowa. Lecz zaledwie Dzianet przebiegł z szybkością jaskulki kilkanaście kroków, gdy nagle zaczerniała przed nim szeroka rozpadlina stepowa. Basia wspięła go ostrogami bez namysłu i szlachetny zwierz nie odmówił skoku. Ale przednie tylko jego kopyta zachwyciły nieco przeciwległego brzegu, więc przez chwilę szukał gwałtownie tylnymi podparcia na stromej ścianie, za czym nie dość zmarznięta jeszcze ziemia obsunęła mu się spod nóg i runął w szczelinę wraz z Basią. Na szczęście nie przygniótł jej, bo pierwej jeszcze zdolała wyrzucić nogi ze strzemion i przechylić się w bok z całej mocy. Padła też na gruby pokład mchu, wyścielającego niby futrem dno szczeliny, ale wstrząśnienie było tak silne, że zemdlała. Wolodyjowski nie dojrzał wypadku, bo mu horyzont przysłaniali Lipkowie. Natomiast Mellechowicz wrzasnął okropnym głosem na ludzi, by nie zatrzymując się ścigali dalej grasantów, sam zaś dobiegłszy do jaru, stoczył się na lep w dół. W mgnieniu oka zeskoczył z kulbaki i porwał Basię w ramiona. Sokole oczy jego objęły ją całą w jednej chwili, bacząc, czy nie dojrzą, gdzie krwi. Potem błyskawicą padły na mchy. Zrozumiał, że one to uchroniły od śmierci i ją, i Dzianeta. Przygłuszony okrzyk radości wyrwał się z ust młodego Tatara. Basia jednak ciążyła mu na rękach, więc przycisnął ją z całej mocy do piersi. Potem z bladłymi wargami począł calować raz po raz jej oczy. Potem przywarł ustami do jej ust, jakby duszę z niej wypić pragnął. Wreszcie świat cały zakręcił się z nim szalonym wirem. Zatajona na dnie piersi jak smog w jaskini namiętność porwala go jak burza. W tej chwili jednak tętent licznych koni rozległ się echem z wysokiego stepu i zbliżał się coraz bardziej. Liczne głosy poczęły wolać: tu, w tym jarze, tu! Mellechowicz złożył Basię na mchach i ozwał się nadjeżdżającym. Bywaj! Tu! Bywaj!